potrzebujemy. Bez ciebie nic nie możemy zrobić. Bez ciebie nic nie możemy zrobić. Duchu przyjdź, duchu przyjdź. Wołamy cię.
Pani, bardzo Was serdecznie zapraszamy tam, gdzie jesteście, w swoich domach, czy w jakimkolwiek innym miejscu, żebyście teraz wstali, ci, którzy są w kościele również. Chyba, że jesteście w jakimś bardzo publicznym miejscu, to tylko jeśli macie odwagę, wyciągnijcie ręce i poprośmy teraz Ducha Świętego, żeby nas poprowadził, żeby nas przez tą konferencję, przez słowo, które chce nam dać, przez tą modlitwę, żeby nas przeprowadził jak najlepszy przewodnik. Najświętszy Duchu, Ty, który jesteś miłością Ojca i Syna, prosimy Cię, żebyś stąpił na nas, żebyś stąpił w te wszystkie miejsca, gdzie jesteśmy, w tych wszystkich miastach, krajach, kontynentach. Duchu Święty, zjednocz nas. Spraw, aby nasze serca połączyły się w jednym świętym Kościele, dlatego że Kościół jest miejscem Twojego przebywania. I Duchu Święty, chcemy Cię prosić, żebyś zamieszkał w nas, żebyś uczynił z nas swoje mieszkanie. Takie mieszkanie, w którym rządzą tylko i wyłącznie Twoje prawa. Gdzie żadne zło, żadne kłamstwo, żadne oszustwa złego nie mają dostępu. Duch Święty, prosimy Cię, żebyś wziął swoje władanie, w swoje panowanie, wszystko, co jest w tym domu, co jest w naszym sercu. Duch Święty, przeniknij nasze serca, przeniknij nasze umysły, nasze ciała, nasze pragnienia, nasze pustki, przeniknij nasze słabości, nasze grzechy. Wszystko to sobie poddaj. Zniwecz to wszystko, co jest złe. Ukróć to. I ześlij Twoje błogosławieństwo. Twoje błogosławieństwo, abyśmy stali się obiecaną ziemią. Ziemią, na którą pada rosa Twojego słowa i która wydaje plon obfity. Duch Święty, prosimy Cię, żebyś nas poprowadził przez to spotkanie, żebyś się w nas modlił, żebyś nas otaczał łaską, żebyś nas oświecał, żebyś nam dawał pokój i żebyś wylał na nas Twoje miłosierdzie. Duch Święty, prosimy Cię o wszystko, nie o trochę, nie o mało, ale o wszystko, co masz, taką miarą, jaką Ty dajesz. Panie, zawołajmy teraz z całego serca o to, żeby Duch Święty przyszedł i żeby nas poprowadził. Czucia Pana Boga, jeżeli tak można powiedzieć. Nie chodzi mi oczywiście o żadne uczucia, nie chodzi mi o emocje, tylko o wystawianie serca szukającego spotkania z Bogiem. Dzisiaj będzie rzecz, no myślę, najprostsza. W takim sensie najprostsza, bo do niej jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni, bo jestem przekonany, że większość z nas, większość swojej modlitwy spędza na proszeniu. Więc to jest taki temat, który już wałkowaliśmy 1000 razy i pewnie dzisiaj też tak będzie, że jakichś wielkich odkryć nie będzie, tylko chciałbym w pewną stronę wasze serca pchnąć. Jestem przekonany, że jutro i pojutrze będzie trochę trudniej, bo to są znacznie trudniejsze wersje modlitwy. Czyli co to jest modlitwa przebłagalna, czyli jak stanąć przed Bogiem w grzechu, jak stanąć przed Bogiem, kiedy potrzebujemy Jego miłosierdzia, bo myślę, że tu mamy dużo większe kłopoty, jak to zrobić. A już trzeciego dnia to w ogóle, bo jak stanąć przed Bogiem sercem wolnym od wszystkiego, które tylko chce uwielbiać. Ale to jutro i pojutrze. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zajęli tym, co większości z nas, mam takie czasem wrażenie, jak słucham ludzi, spędza sens powiek. Takie pytania słyszę bardzo często i kiedy są jakiekolwiek filmy, gdzie się pojawiają, nie wiem, pytania i odpowiedzi, to na mur beton zawsze są pytania, no ale jak się modlić, żeby mnie Pan Bóg wysłuchał? Co to zrobić, żeby te moje prośby rzeczywiście się stały? Kochani, nie ma lepszego sposobu, jak pozwolić się poprowadzić Słowu. Czyli chciałbym, żebyśmy oczywiście w tych konferencjach poszli za Słowem. Dzisiaj będzie 11 rozdział świętego Łukasza, gdyby ktoś chciał sobie potem z tym posiedzieć, od 1 wersetu. Chciałbym ten fragment przeczytać, jeżeli możecie, to wstańcie proszę na chwileczkę. Wy tam w domach też wstańcie, żebyśmy Ewangelii wysłuchali w postawie stojącej. Tak może tylko na marginesie, nie wiem czy wiecie, dlaczego stoimy zawsze na Ewangelii. To nie chodzi tylko o szacunek. Całe Pismo Święte jest godne szacunku, to jasne. Zauważcie, na Ewangelii zawsze stoimy. Z dwóch powodów. Uwierzymy, że w Ewangelii przede wszystkim jest Chrystus zmartwychwstały, czyli ten, który wstał z grobu, a po drugie, słuchamy na stojąco po to, żeby wysłuchać, a potem pójść i robić. Czyli Ewangelia jest po to, żeby to słowo padło i nas od razu popchnęło potem do działania, żeby nie siedzieć, fajnie, że sobie posłuchałem, tylko żeby to wprowadzić w czyn. Więc kochani, stojąc, proście już teraz, słuchając tego słowa, Panie Boże, wprowadź to słowo we mnie w czyn, żeby ono nie tylko było wysłuchane, ale wysłuchane i zrobione. Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z Jego uczniów: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: kiedy się modlicie, to tak mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. I dalej mówił do nich: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, użyć mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie na i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie, kochani. Moi drodzy, ten 11 rozdział Ewangelii świętego Łukasza czasem jest nazywany małym katechizmem o modlitwie. Dlatego, że w tym rozdziale jest kilka przypowieści, w których Pan Jezus próbuje pokazać istotę modlitwy. Tą pierwszą część tej Ewangelii oczywiście wszyscy dobrze znamy, no bo to jest ten moment, kiedy Jezus nauczał Ojcze Nasz. O tym, kochani, nie będę mówił, dlatego, że jest też o tym moja konferencja. Gdyby ktoś chciał sobie posłuchać o tym komentarzu do Ojcze Nasz, to ją znajdziecie na Languście. Bardziej mi chodzi o tą drugą część, czyli o tą przypowieść o tym przyjacielu, który przychodzi w nocy po chleb do swojego przyjaciela. Ale, kochani, chciałbym, żeby ta konferencja była dosyć mocno konkretna. czy chciałbym wam pokazać kilka bardzo konkretnych wskazówek, bardzo konkretnych ścieżek, które pokazuje ta przypowieść, które mają ukształtować nasze serce. Więc nie chodzi tylko o jakąś teorię, tylko o to, żeby poszukać tej postawy w swoim sercu, bo ona sprawia, że będziemy wysłuchani, jeżeli tak można powiedzieć. Od czego trzeba zacząć, kochani? Zobaczcie, że cały ten pasus, tak jak mówię, potem jeszcze będą kolejne przypowieści o modlitwie, zaczyna się od tego, że nie Pan Jezus usiadł i przeprowadził teoretyczną naukę, czyli generalnie pogadali o tym, co to jest modlitwa. Nie. Zaczyna się od tego, że Jezus się modli. Czyli nie wzięło się to do takiego pytania, może by ktoś wytłumaczył, o co chodzi teoretycznie w modlitwie. Nie. Tylko widzieli dzień w dzień, noc w noc, poranek w poranek. Wiemy, że Pan Jezus często, jak pamiętacie w Ewangeliach, to jest napisane, opuszczał ich gdzieś tam na noc i się modlił w nocy. Więc widzieli go, jak często wracał, albo go spotykali na modlitwie. I któregoś było, że Jezus w jakimś miejscu przebywał na modlitwie i kiedy ją skończył. Czyli w ogóle to dosyć kulturalni byli jego uczniowie. Nie? Nie przerwali mu w trakcie, tylko zobaczyli, że się modli. Jak już skończył, no to jeden w końcu się wziął na odwagę, podszedł do niego i mówi: słuchaj, nauczycielu, no bo obserwujemy cię od dawna. Musieli też pewnie widzieć w nim, co w nim ta modlitwa robiła. Ty weź nam powiedz, o co chodzi. Kochani, to jest bardzo ważny początek. Dlaczego? Gdyby ten tekst, ten początek, że Jezus w pewnym miejscu się modlił i skończył, przetłumaczyć dosłownie, to by brzmiało trochę tak chropowato, dlatego to jest tak ułożone. Tam jest takie wyrażenie, że znaleźli Jezusa będącego modlącym się. Tak można by to przetłumaczyć. No głupie tak to tłumaczyć, nie? Że Jezus był modlący się. Nie, no dlatego napisali w tłumaczeniu, że Jezus się modlił, no i kiedy skończył. Ale tam chodzi, zobaczcie, w tym wyrażeniu, że on był modlący się, że jak na niego spojrzeli, to nie pomyśleli, on wykonuje czyn modlitwy, tylko on jest cały modlący się. On był tym czymś, co jest byciem modlącym się. Kochani, dlaczego to jest ważne? Nie zrozumiemy modlitwy, i to jakiejkolwiek, czy prośby, czy przebłagania, czy uwielbienia, czy dziękczynienia, czy jakiejkolwiek innej, dotąd, dopóki ją będziemy traktowali jako pewną czynność, którą raz na jakiś czas, w pewnych okolicznościach, a najlepiej w okolicznościach świętych, czyli świątyniach, pacierzach w domu, różańcach i tak dalej, wykonujemy, ale to jest pewna odrębna część naszego życia. Nie. Jezus był modlący się. Czyli u Niego to nie jest czynność jednorazowa w jakimś czasie, tylko On jest cały chodzący modleniem się. Tak można by powiedzieć. Kochani, to jest strasznie ważne. To jest taka pułapka bardzo wielu chrześcijan. Zobaczcie, że my zazwyczaj, kiedy mówimy o modlitwie, to mówimy o specjalnych wydarzeniach. Mówimy o nabożeństwach, o mszy świętej, o modlitwie prywatnej, o różańcu, o takim albo czymś tam, bo oczywiście, że robimy to w specjalnych warunkach. Uwaga, to jest złe myślenie. Jeżeli chcesz naprawdę spotykać się z Bogiem, kochani, to w Piśmie Świętym widać wszędzie, gdzie święty Paweł pisze: nieustannie się módlcie. Nie tak, że módlcie się rano i wieczorem, nie? Standard przy spowiedzi, kiedy przychodzi, nie wiem, 45-letni mężczyzna i mówi: nie odmówiłem paciorka rano i wieczorem, nie? Mam ochotę wtedy zapytać, przepraszam, a siusiu było? No bo to jest więcej to wyrażenie, nie? Siusiu, paciorek i do łóżeczka. Nie, to nie jest tak, że jest jakaś czynność rano do wykonania, czynność wieczorem do wykonania, albo czynność w kościele, albo czynność gdzieś tam, nie. Oni spojrzeli na Jezusa i mówią: on jest całym byciem modlącym się. W sensie, on się zawsze modli. I zapytali go: jak ty to robisz? Kochani, to jest... Dlaczego? Ja już to mówiłem wielokrotnie, kochani, ale wrócę do tego. Mnie strasznie irytują na tych wszystkich różnych portalach katolickich. Na pewno tego nie ma na stacji 7, to nie wątpię, ale możliwe, że gdzieś się też zdarza. Ale na większości różnego rodzaju pismach katolickich, portalach i tak dalej, zawsze największą klikalnością, i też to widać na przykład na portalu dominikanie.pl, cieszą się takie nagłówki, gdzie jest napisane: to jest potężna modlitwa, która przynosi niezwykłe owoce. I co to jest? Że istnieje takie dzieło, taka czynność modlitewna, związana z pewnego rodzaju formułą, postawą i zazwyczaj związana z jakimś świętym jeszcze, który kiedyś był. I jak to za przeproszeniem szczelisz przed Bogiem, to jak ci Bóg walnie łaską, to się po prostu nie pozbierasz, nie? A są takie modlitewki, takie no, że tak się pomodlimy i to jest takie, no może coś tam zadziała, ale to nic wielkiego. Kochani, ja wiem, że to nie jest intencją większości ludzi, którzy takie rzeczy piszą, czy jakby tak o tym myślimy, ale to z tego to potem wychodzi. Kiedy sobie myślimy, wezmę tą modlitwę, to będzie to potężne, a wezmę taką, to będzie słabe. Ja będę do końca życia pamiętał, bo tego nas zawsze uczył magister w nowicjacie, jak on kiedyś do niego przychodziło po tak zwaną pokutę. W zakonie mamy takie coś, że jak ktoś coś tam zawali, nie? Na przykład, nie wiem, byliśmy w nowicjacie i ktoś tam mył gary i stukł na przykład 20 talerzy, nie? Leżały na tacy, no i mu się wywaliły, wszystkie się stukły. To zawsze trzeba było pójść po pokutę, nie? Czyli nie tak, że rozwaliłeś i po cichu udawałeś, może się nikt nie strzai, nie? Że nie wiadomo, kto to zrobił. Tylko trzeba było się samemu zgłosić do magistra i powiedzieć, ojcze, stukłem 20 talerzy, będziemy jeść ze stołu jutro, nie? Bo nie masz czego. I magister nadawał pokutę. I pokuta ojca Aleksandra Kozy zawsze była taka sama. Nieważny był, że tak powiem, kaliber przewinienia. Czy ktoś, nie wiem, stukł talerze, czy ktoś pobił drugiego brata, czy ktoś, nie wiem, zaspał na modlitwy. Jakkolwiek była ciężka wina, zawsze była taka sama pokuta. Ojciec Aleksander zawsze patrzył na brata, mówi, cieszę się, że brat przyszedł poprosić o pokutę, że nie musiałem szukać. Za pokutę brat odmówi 3 razy alleluja w wolnym czasie. I widokiem standardowym było, kiedy bracia wychodzili z celi od magistra, każdy wychodził przez drzwi, stawał przed drzwiami i było alleluja, alleluja, alleluja. I do domu, nie? Słuchajcie, też może powiedzieć, no przecież to jest niepoważne, nie? Co to jest 3 razy alleluja? No chociaż 10 różańca, nie? Uwaga, nie. Ojciec Aleksander wiedział jedno. Tu nie chodzi o to, co. Tu nie chodzi o to, jaką metodą. Tu nie chodzi o ciężkość, nie wiem, tej modlitwy. Tylko chodzi o twoją postawę. I koni, ta Ewangelia, czyli ten tak zwany katechizm o modlitwie, zaczyna się od tego, że oni rozpoznają Jezusa jako chodzącą modlitwę. Nie gościa, który raz na jakiś czas odprawił jakąś modlitwę i zrobił takie dzieło modlitewne, nie? Wykonałem swoje, jak my to mówimy, obowiązki chrześcijańskie. Nie. Jezus jest chodzącą modlitwą. I to jest, kochani, pierwszy punkt. Bardzo ważny. Nie traktujcie modlitwy jako czegoś odrębnego. Teraz. To, co jest bardzo istotne. Zobaczcie, że i w tej pierwszej części, i potem w tej przypowieści pojawiają się 2 słowa niezwykle, jak to powiedzieć, bliskie, czułe. Słowa niezwykle takie nieurzędowe, nieoficjalne. Zobaczcie, że kiedy Pan Jezus uczy modlitwy, i to wiem, że powtarzamy to do znudzenia, ale to musimy to do znudzenia powtarzać. Jezus mówi, kiedy macie się zacząć modlić, to nie mówcie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny. Nie. Tato. Tato. Ja wiem, że mamy to przetłumaczone jako Ojcze, bo tam jest Ojcze Nasz. I muszę wam się przyznać, że chociaż to rozumiem, to trochę tego nie rozumiem. Że to jest jakiś lęk. Że się tego boimy przetłumaczyć Tato Nasz. Tam jest, kochani, Abba. Jezus się modlił Abba. Czyli nie Ojcze. Ja wiem, że to jest jedno i to samo. Ja rozumiem to. Ale zauważcie, że trochę nam to tak nie przechodzi przez usta, nie? To tato. I zobaczcie, że potem w tej przypowieści znowu będzie tak, że przyszedł przyjaciel do przyjaciela. Mamy też inne przypowieści. Pamiętacie, była taka wdowa, która przyszła do takiego złego człowieka, nie złego sędziego. Tam jest zupełnie inna relacja. O tym będziemy sobie mówić jeszcze jutro i pojutrze. Ale tu, kiedy Jezus uczy proszenia, kiedy Jezus pokazuje pierwszą rzecz o modlitwie, to zobaczcie, mówi o przyjacielu, który przyszedł do przyjaciela w środku nocy, bo w środku nocy ten już spał, ale to nie jest jakiś obcy człowiek, to nie jest sędzia, to nie jest jakiś władca, to nie jest polityk, to nie jest burmistrz, to nie jest, nie wiem, urzędnik, tylko przyjaciel. Zobaczcie, mamy ojca, czyli tatę i przyjaciela. I kochani, wiem, że to do znudzenia powtarzamy, ale to trzeba sobie do znudzenia powtarzać. Jeżeli nie wejdziemy z Bogiem na modlitwie w tą perspektywę, czyli nie w perspektywę Boga Wszechmogącego, Pana Wszechświata. Uwaga, to nie znaczy, że nasz Bóg nie jest Bogiem Wszechmogącym, Panem Wszechświata, bo jest. Ale zobaczcie, co sam powiedział swoim uczniom, już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi. Bardzo mnie porusza, kiedy spotykam ludzi, rzadko ich spotykam, samemu mi to trudno przychodzi, którzy potrafią szczególnie publicznie modlić się tato. Tu na przykład siedzi, przepraszam, że tak pójdę personalnie, siedzi tu Kasia, która śpiewała. Zawsze mnie w Kasie zadziwia właśnie to, że Kasia zawsze jak jest na jakimś spotkaniu, pamiętam jak pierwszy raz to słyszałem, to miałem takie coś. Kasia zawsze modli się tato. I uwaga, ten opór, kochani, który często w nas jest, w różnych ludziach, we mnie też jest, szczególnie publicznie, on pokazuje, że no właśnie coś jest nie tak. Mam nadzieję, kochani, że rozumiecie. Ja, broń Boże, nie chcę Panu Bogu odjąć Jego majestatu, Jego wielkości, Jego potęgi, tego, że my naprawdę przed Nim zobaczycie, o tym będziemy mówić jutro, kiedy będziemy mówić o modlitwie przebłagalnej, kiedy człowiek pada w proch przed Bogiem. Ale tutaj Pan Jezus zaczyna od czegoś innego. Swój katechizm zaczyna nie od tej postawy prochu padnij na ziemię przed majestatem Boga, to też jest potrzebne, tak? Tylko zaczyna od taty i od przyjaciela. I kochani, do modlitwy prośby to jest klucz. To jest absolutny klucz, bo inaczej zaczynamy handel. Inaczej zaczynamy, że mamy jakąś instytucję, mamy urzędnika, mamy coś potężnego i trzeba coś zrobić, żeby to jakoś załatwić, bo inaczej to nie pójdzie. Jak to mówią, nie można tam pójść z pustymi rękami, nie? Zresztą u nas był taki przeor kiedyś w Krakowie, nie będę może mówił jego nazwiska. Zawsze jak się chodziło do niego po jakąś zgodę, nie? Żeby się na coś zgodził, żeby coś poprosić, to on pyta, pukałeś nogami czy rękami? Czemu to ważne? No bo gdybyś miał ręce zajęte prezentem, musiałbyś zapukać nogą. Więc on, kiedy mówiłeś, że pukałeś rękami, to mówił, nie, to nie wysłucham. No to znaczy, że nic nie przyniosłeś. Nie? A jeżeli zapukałeś nogą, to znaczy, że miałeś ręce zajęte. Czyli był jakiś dar. Oczywiście, kochani, to było żartem, żeby to było jasne, tak? Nie mamy takich przeorów, nie. To było żartem. Ale kochani, coś w tym jest, że większość z nas, że tak powiem, puka nogą. Czyli coś tutaj ci, Panie Boże, jednak przyniosę, nie? Bo tak... Nie, kochani, dopóki nie będzie taty i nie będzie przyjaciela, to zawsze coś gramy, zawsze próbujemy coś ustawić, zawsze próbujemy zrobić coś za coś i to nie działa i to nigdy nie siądzie z Bogiem, nigdy. Kochani, to jest, myślę, jakby początek, czyli to, przed kim stajemy. Może jeszcze jedno to dopowiem tylko. Kochani, bardzo mnie porusza, zawsze mnie strasznie porusza, to prawdopodobnie przez moje upodobania kulinarne, ten fragment Pana Jezusa, gdzie on mówi, nie, że wy choć źli jesteście, ale potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom. No bo mówi, jak macie dziecko, nie, i do was przyjdzie dziecko tam i poprosi was o chleb, no to dacie mu kamień? Już wiadomo, że nie, nie? Jak tam was poprosi o jajko, no to dacie mu tam skorpiona czy węża? No wiadomo, że nie. I mówi, wy chociaż źli jesteście, ale kiedy dziecko przychodzi, to mu wszystko dacie, tak jak trzeba, no to mówi, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski, nie? Kochani, mnie to bardzo ujmuje. Znaczy, ujmuje mnie dlatego, że tam jest to jajko. W sensie, bo ja sobie wyobrażam tą scenę, że przychodzi taki dzieciak mały, nie? Taki pięciolatek do mamy, czyli to jest obraz człowieka przed Bogiem, tak? I mówi, mamusiu, jajeczko, nie? Ja to rozumiem, dlatego że moim ulubionym daniem śniadaniowym jest jajko na miękko. Na mnie może nie istnieć w ogóle żadne inne śniadanie. Jajko na miękko, no dobra, z bekonem, ale jajko na miękko to jest klucz, nie? Więc ja sobie wyobrażam takiego Adasia sześcioletniego, który idzie do mamy Basi i mówi, mamusiu, jajeczko i bekonik, nie? Mama mi nie wyciąga skorpiona, proszę synku, nie? Tylko robi mi jajeczko na miękko. Kani, to się może wydawać takie wręcz trywialne albo infantylne. Uwaga, Pan Jezus o tym mówi. Mówi, gdybyście wiedzieli, przed kim stoicie, czyli nie stoicie przed urzędasem, nie stoicie przed Bogiem, nie stoicie przed władcą, nie stoicie przed królem, tylko przed tatą. To mówi, w niczym wam nie będzie przeszkadzało, że pójdziecie do taty i powiecie, tato, jajeczko na miękko bym zjadł i że dostaniecie to, o co prosicie. Kochani, to jest strasznie ważne, czyli zobaczyć, że modlitwa jest pewnego rodzaju całościową postawą i to, przed kim stajemy. Ale teraz, zobaczmy, co nam jeszcze pokazuje ta przypowieść. To są już trudniejsze rzeczy, kochani. Pierwsza rzecz. Zobaczcie, że jest napisane, że mimo, że oni byli przyjaciółmi, mimo, że to był ktoś dla niego bliski, to mówi, że nawet gdyby nie chciał wstać i mu dać, ze względu na to, że jest jego przyjacielem, bo to jest pierwsza ich relacja, to da mu z uwagi na jego upór, na to, że on tam jest taki no natarczywy. Kochani, no bo pomyślcie, o północy, mówi ta Ewangelia, że to jest o północy. Kochani, to jest nawet kiedy się ma bliskiego przyjaciela, no to nie jest takie komfortowe, nie? Nie wiem, 12 w nocy, 1 w nocy, ktoś tam śpi w domu, nawet jeżeli jesteś jego bliskim. Na tym walisz w drzwi, budzisz go, no i mówisz, że tam byś chciał te 3 chleby, nie? Bo jeszcze rozumiem, słuchaj, nie wiem, krwawie, zaraz zginę. No ale nie, no słuchajcie, no jak nie zjedzą kolacji, to przeżyją, nie? To nie jest tak, że to jest kwestia życia i śmierci. Rozumiem, że siara, że wstyd, no bo przyjechał przyjaciel, nie mam nic w lodówce, nie mam go czym nakarmić. No ale pomyślcie, że odwiedza was ciotka, nie? Przyjechała do was ciotka i kurde, lodówka pusta, nie? Szóstak był wcześniej z odwiedzinami, no i lodówka wyczyszczona, nie? Nic nie ma. No i ciotka przyjeżdża i chcecie tego, to nie ma na kolację nic, nie? No głupio trochę. No i pomyślcie, że macie bliskiego sąsiada, takiego, którego traktujecie jako przyjaciela, nie? Czy nie jakiś obcy sąsiad, tylko naprawdę blisko, znacie się dobrze. To nawet jeżeli tak jest, no to głupio wam będzie pójść, nie wiem, o 1 w nocy, nie? Panie Grażynko! Bo ja wiem, że jest 1 w nocy, nie? Ale no ciocia przyjechała i nie mamy chleba, by pani Grażynka dała tego chleba, nie? No głupio tak. Kto z nas zapuka o 1 w nocy, nawet do kogoś bliskiego, nie? Dlatego Pan Jezus mówi, że nawet gdyby na tej relacji tutaj coś cię zatrzymywało, nie? To mówi, że chociaż nie da mu dlatego, że jest jego przyjacielem, to da mu dlatego, że tam będzie to pukanie. Kochani, tam jest bardzo ładne słowo. Tam jest greckie słowo anaideia, kiedy jest mowa o tym uporze, że da mu ze względu na upór. Co to jest anaideia? Kochani, po grecku to można przetłumaczyć jako upór bezwstydny, upór bez żenady, upór, który się pozwala upokorzyć. Kochani, to jest dosyć duża różnica między naszym po prostu uporem. No bo u nas upór to jest upór, nie? Takie, że ktoś się zaparł i tam wali w te drzwi, nie? A co to jest upór bez żenady? Upór bez żenady jest wtedy, kiedy walisz w te drzwi, ktoś tam się budzi i mówi, spadaj idioto, jest 1 w nocy, śpię. A ty się tym nie przejmujesz i jedziesz dalej. Mogę być idiotem, jadę dalej. Kochani, jest genialny przykład, co to znaczy w Ewangeliach. Pamiętacie Syrofenicjankę? To jest kobieta, która ma upór bezwstydny. Na czym to polega? Pamiętacie tę scenę? Jezus jest w krainie takiej lekko pogańskiej, nie? Gdzie nie ma wierzących Żydów za dużo, tylko są ludzie, którzy nie są z narodu wybranego. Jakaś kobieta, która ma chore dziecko, córkę ma, dręczoną przez demona, widzi Jezusa. No i się wydziera w niebogłosy, żeby pomógł. Jezus był otoczony dosyć dużym tym takim kordonem uczniów, nie? Więc oni ją odpędzali. Ale ona nie dała spokoju. Szła dalej za nimi, oni go tam odgradzali, nie? Idzie Pan Jezus, oni taką strasz robią z tyłu, żeby go tam nie męczyła, a ona się drze. I w pewnym momencie mówią do niego, do Pana Jezusa, no zobacz, że idzie za nami i krzyczy za nami cały czas. Odpraw ją. Nawet nie mówią, pomóż jej. Tylko powiedz tej pogance, żeby sobie poszła. I słuchajcie, Jezus zrobi na początku coś bardzo dziwnego, takiego trudnego, nie? No bo nie chce jej pomóc. Napisane jest, Ewangelia mówi, że nie odezwał się do niej ani słowem, czyli zobaczył ją, stanął przed nią w takiej postawie... Nawet nie to, że powiedział, słuchaj, no idź. Tylko napisane, że nie powiedział do niej nic. Mówi, nie. Bez słów w ogóle. To jest dosyć upokarzające, nie? Pomyślcie, to jest tak, że idziecie do kogoś nie po pomoc, otwierają się drzwi, ten ktoś wie, że przyszliście po pomoc, nie? I zanim się odezwiecie, jest... Nie będziemy gadać w ogóle. Wiecie, jakie to od razu człowiek ma takie coś... Ale halo. Uwaga, ta kobieta jakby tego nie zauważyła. Nie to, że się obraziła i... Ale gbur! Co za w ogóle, jak on tak mógł? Nie. Mówi, że ona ma dziecko. Że ona chora, że ta córka jest chora. Że ona słyszała pewnie, że on potrafi takie rzeczy. Wtedy Jezus mówi, no dobra, milczenie mnie poszło. To mówi, ale ja nie jestem posłany do owiec spoza Izraela. Mówi, nie taka jest moja misja. Mówi, nie, takim to nie. Mówi, nie będę brał tego, co święte i dawał psom. Wy to czujecie? Kochani, ona jest kobietą. Jak się mówi do kobiety psie, to wiecie, jaka jest żeńska wersja psa. Kochani, przepraszam. Suka. Słuchajcie, to jest bardzo trudna Ewangelia. Jezus tam nie mówi, słuchaj, no mam taką misję, że to jest nie ten czas, nie teraz. Tylko mówi, jak patrzę na ciebie, no jest to jak jakiś parszywy pies. A ja tu mam święte rzeczy. No ja nie będę dawał tego, co święte psom. I ta kobieta, ja już bym był 2 kilometry stamtąd, nie? Już by tam tyle mnie widzieli. Już bym prawdopodobnie kręcił vloga o tym, jak ohydny jest Jezus, nie? Jak mógł mnie tak potraktować? Jak mógł do mnie powiedzieć takie słowo? A ta, słuchajcie, przyjmuje tą obelgę i bierze ją za swoją i mówi, no tak, ale mówi nawet szczenięta, czyli dobra, no jestem pies, to jestem pies, nawet szczenięta, mówi, jedzą z tego, co spadnie panu ze stołu. Ona go tam w ogóle tak trochę obraża, nie? Że siedzi panisko przy stole, ale mówi, nawet szczenięta, jak jaśnie panu coś spadnie ze stołu. Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus? Mówi, o kobieto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, twoja córka jest zdrowa. Kochani, co się tu dzieje? Ta kobieta ma upór bezwstydny. Ona tak kocha swoją córkę, tak potrzebuje pomocy dla niej, że cokolwiek ją to będzie musiało kosztować, ona weźmie każdy ciężar. Jeżeli słuchają mnie teraz jakieś mamy, ojcowie, to ja jestem przekonany, że większość z was to zna. Że jak macie przed dziecko chore, to nie ma takiego upokorzenia, którego nie zrobicie, żeby temu dziecku pomóc, nie? Kochani, kiedy Jezus tutaj mówi, że nawet jeżeli nie jest jego przyjacielem, czyli jest przyjacielem, ale z tego powodu mu nie pomoże, to co go przekona, to bezwstydny upór. Kiedyś ksiądz biskup Grzegorz Ryś, jak komentował tę Ewangelię, to on to zawsze przytacza, to słynna opowieść, nie? Ale rzeczywiście on się z tym bardzo wiąże. On to zawsze przytacza Korczaka, nie? Jak Korczak chodził prosić za swoimi dziećmi. Pewnie to pamiętacie, jest taka anegdota. Jak poszedł do restauracji, gdzie siedzieli bogaci i majętni panowie, żeby prosić o datki na dzieciaki, którymi się zajmował, co nie? I był jakiś taki paniczyk wyglancowany z mnóstwem kasy. Korczak do niego podszedł, no prosząc o jałmużnę, nie? O pieniądze dla dzieci. I ten gościu spojrzał na niego i splunął mu w twarz. Wtedy Korczak, który wiedział, co to jest upór bezwstydny, powiedział, dziękuję, to było dla mnie, a teraz poproszę dla moich dzieci. Czyli mówi, jeżeli ja mam przyjąć taką potwarz i obelgę, w porządku, ale dla moich dzieci poproszę datek. I ten gość miał mu tam powiedzieć, panie, ty wstydu nie masz. A on mówi, no nie mam. Nie mam, bo chodzi mi o moje dzieci. Pamiętacie ze Starego Testamentu Tamar. Kochani, to po naszemu to jest w ogóle już nie do pojęcia, bo to są naprawdę inne czasy. Tamar miała męża, miał na imię Er. Nie kochał jej. Byli małżeństwem, ale jej nie kochał. Nie chciał być z nią blisko, nie chciał dać jej potomstwa, nie chciał w ogóle, żeby była jego taką dobrą żoną. Umarł. Żydzi wierzyli, że Bóg go pokarał za to, że nie kochał Tamar. To nieprawda, Bóg go nie pokarał w taki sposób, nie. W sensie jego brak miłości go doprowadził do tego, że życie w nim umarło. No to prawem lewiratu, jak pamiętacie, zawsze wtedy brat brał tą żonę, nie? Jak było 2 braci albo 3, to kiedy jednemu umarł, w sensie tej żonie umarł mąż i nie wzbudził potomstwa, to brat miał tą kobietę wziąć jako swoją żonę i wzbudzić potomstwo swojemu bratu. Więc Onan, który był bratem Era, wziął tę Tamar. Nie kochał jej. W ogóle się do niej nie zbliżył. Umarł. Był jeszcze trzeci brat. Nie pomnę jego imienia, nie pamiętam. Był jeszcze trzeci brat. I tata tych braci, Juda, obiecał Tamar, dobra, to ten trzeci, to on to wszystko tam już zrobi. Ale ją oczywiście wykiwali. Co zrobiła Tamar? Kochani, ja wiem, że na nasze myślenie i słusznie to jest nieakceptowalne. Ale co zrobiła? Skoro żaden z tych mężczyzn nie chce mi dać potomstwa, to se załatwię. Co zrobiła? Juda jechał tam do owiec swoich, tam, do innego miasta, do Timny. Pojechała tam wcześniej, siadła przy drodze i przebrała się za prostytutkę. Przejeżdżał Juda, zobaczył ją, nie poznał, że to jest Tamar, że to jest jego rodzina, że to jest żona jego zmarłego syna i potem żona jego drugiego zmarłego syna. Nie poznał, tak była umalowana, tak była zasłonięta, że jej nie poznał. Jak ją zobaczył, okazało się, jakie pragnienia miał Juda i mówi, słuchaj, dam ci koźlaka jak, no jak wiadomo co. Ona mówi, dobrze. Mi współżyli. Począł się syn, a nawet dwóch, bo bliźniaki się urodziły. Juda, jak się dowiedział, że jego, kto to jest dla niego, jak to się nazywa? Synowa, o właśnie, że jego synowa bez męża jest w ciąży, kazał ją spalić. A ona wcześniej była na tyle mądra, że wzięła od niego takie tam trzy symbole, w sensie dary takie. I wysłała mu te trzy symbole i mówi, ten do kogo to należy jest ojcem tego syna, w sensie tych dwóch synów. No i ten dostał to, co było jego, nie? Czy się zorientował, że to on jest ojcem. Kochani, uwaga, ja wiem, że myślimy, matko Boże, co to jest w ogóle za historia w ogóle? Kobieta się przebrała za prostytutkę po to, żeby wymusić na swoim, to jest teść, tak? Na teściu, żeby być z nim. Uwaga, co to jest? Ona nie ma wstydu. W takim sensie ona prosi i jest w stanie wszystko przyjąć, każde upokorzenie, żeby dostać. Kochani, co to znaczy? Bo wiem, że to trzeba dobrze zrozumieć. Bo może tak to brzmi teraz, jak to mówię, że aha, czyli Pan Bóg chce mnie upokorzyć? Jak mnie upokorzy, a ja się zgodzę, to mi da wtedy. Boże, co za Pan Bóg, nie? Kochani, to nie o to chodzi. Chodzi o to, jak bardzo twoje serce czegoś pragnie. Bo zauważcie, tutaj prawie wszędzie zawsze chodzi o kogoś, to oni nie proszą dla siebie, nie? Syrofenicjanka prosi dla swojej córki, ten prosi dla swojego przyjaciela. Jak daleko jesteś w stanie zrezygnować z siebie, ze swojego szczęścia, ze swojej godności nawet? Czy jeżeli Pan Bóg będzie cię prowadził drogą nie za wesołą. Jesteś gotowy? Koniec, co tu chodzi? Tu chodzi o oderwanie serca od siebie. Tu chodzi o pokorę. A nie takie, taką postawę, jak tak, to nie. Kochani, ja wiem, że to jest trudne, ale ta Ewangelia nas tego uczy. Jak bardzo prosisz Pana Boga o to, czego chcesz? Jak daleko jesteś się w stanie posunąć? Jak daleko? Kochani, dlaczego Bóg to robi? Bo On się posunął najdalej. Okazało się, że żeby nas zbawić, trzeba będzie nie godności się wyzbyć, ale życia. Bóg tego nie mówi z pozycji kogoś, kto tego nie zrobił. Bóg mówi, ja, żeby zyskać wasze zbawienie, posunąłem się do samego końca. Odebrali mi godność, odebrali mi majestat, odebrali mi wszystko, co miałem najpiękniejszego. Pamiętacie, że go ukrzyżowano nago, nie? Kochani, wiecie, że my na krzyżach zawsze Pana Jezusa pokazujemy w przepasce, nie? To jest oczywiście z szacunku, ale wiecie, że Pan Jezus nie był ukrzyżowany w przepasce. Rzymianie to był jeden ze sposobów, żeby wykpić więźnia, krzyżowali nago. Czyli Jezus wisiał na tym krzyżu nagi. A nie wiecie, kiedy jest upokorzenie? No stańcie nago przed ludźmi. Jezus przyjął każde, to jest tak, jakby ktoś go pytał. A przyjmiesz takie upokorzenie, żeby ludzi zbawić, że cię wyśmieją, będziesz stał nago? A przyjmę. A jak cię oskarżą o wszystko, czego nie zrobiłeś, zrobią z ciebie złoczyńcę, wichrzyciela, kryminalistę i w ogóle kogoś odwrotnego niż jesteś. Przyjmiesz to? A przyjmę. A jak cię życia pozbawią? To jesteś gotowy? Jezus mówi, no jestem jak trzeba. Jezus ma upór bez wstydu. Kochani, my zostaliśmy zbawieni przez ten upór bez wstydu. Jesteśmy zbawieni dlatego, że Jezus się nie zatrzymał przed niczym. I kochani, w tej przypowieści Jezus pokazuje, jeżeli chcecie prosić, to się ode mnie uczcie. Jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, że na końcu tej przypowieści jest napisane, że z powodu jego natręctwa, czyli uporu bez wstydu, wstanie i da mu ile potrzeba. Ciekawe wyrażenie, nie? Ile potrzeba. Czyli da mu tyle, ile ten ktoś potrzebuje. Święty Hieronim, jak tłumaczył ten fragment, to święty Hieronim w Wulgacie przetłumaczył to: da mu to, co konieczne. Czyli to, bez czego nie da się żyć. Nie rzeczy zbędne, nie dodatki, nie jakieś bonusy, nie rzeczy takie, że okej, będzie ci bez tego trudno, ale da się żyć. Nie. Tylko da mu to, co konieczne. To jest bardzo ważne wyrażenie, bo to powinno zrobić w nas takie myślenie, o co my Boga prosimy. Bo bardzo możliwe, kochani, że czasem prosimy o rzeczy, które wcale nie są konieczne. Znowu się odwołam do takiego przykładu, który kiedyś słyszałem u biskupa Grzegorza. Bardzo on jest piękny. Opowiadał, że kiedyś był, z jakimś tam profesorem rozmawiał i ten profesor taką anegdotę, zadał studentom na jakichś tam zajęciach. I mówi do nich tak. Wziął taki słoik wielki, miał tam trochę kamieni, nawpychał tych kamieni do tego słoika, tak podenko, pokazał mi ten słoik i mówi, czy ten słoik jest pełny? No to student, nie? Inteligentne stworzenie, zobaczył wypełnione kamieniami po brzegi słoik, mówi, tak, jest pełny. Profesor mówi, ha, nie. Wyciągnął żwir, dosypał do tego żwiru, czyli tam w te wszystkie miejsca między kamieniami dosypał żwiru. Pokazał słoik, zapytał, czy ten słoik jest pełny? Student był inteligentny, więc wiedział, że jest podstęp, więc mówi, no pewnie tam coś jeszcze ma. Mówi, zgadza się. Wyciągnął piasek. No i dosypał do końca tego piasku, czyli wszystko się już, po prostu te wszystkie dziury między kamieniami, dziurami się wypełniły po brzegi. I pyta, czy jest pełny? No student pomyślał, czy jest coś jeszcze drobniejszego niż piasek, nie, co można by tam sypać? Mówi, no chyba nie. Mówi, pełny. Profesor mówi, no tak, to prawda, ale jaki z tego wniosek? No właśnie, jaki z tego wniosek? Ten profesor mówi tak, że jak najpierw nasypiesz piachu, to kamieni już nie włożysz. Co to znaczy? Że jak sobie wszystko wypełnisz pierdołami i rzeczami nieistotnymi, to te duże się już nie zmieszczą. I oni bardzo możliwe, że my w kółko zajmujemy się rzeczami, no nie chcę powiedzieć, że nieistotnymi w ogóle, bo one są dla nas ważne, to na pewno. Tylko czy one są takie, jak mówi ten fragment, to, co konieczne. No i zobaczcie, że my czasem potrafimy Pana Boga dniami, tygodniami albo i miesiącami prosić o naprawdę głupoty, nie? Takie, bez których naprawdę można żyć. I wiem, że mamy też sprawy oczywiście ważne, ale mam wrażenie, że nie zawsze. Nie? Jedna historia, którą bardzo często opowiadam na rekolekcjach, która mnie to kiedyś też pokazała, jaki Pan Bóg jest dokładny, jak Pan Bóg wie dokładnie, o co chodzi. Może to słyszeliście, bo często to mówię. Dla mnie jednym z najbardziej zadziwiających momentów Bożej interwencji było kiedyś spotkanie na lotnisku z pewnym człowiekiem. Byłem umówiony w Warszawie, na Okęciu, z taką rodziną z Warszawy, która miała siódemkę dzieci. Tak się akurat stało, że to małżeństwo w jednym czasie straciło pracę. W ogóle strasznie pracowici, fajni, Boży, w ogóle dobrzy ludzie. No tak się podziało, że wszystko im się wysypało, nie? I po prostu przy siódemce dzieci, no dramat finansowy. To już było ładnych parę lat temu, albo i paręnaście. I pamiętam, byłem z nim umówiony, bo bardzo potrzebowali, no w tamtych czasach to jeszcze były wtedy trochę jakby, teraz to byłyby większe pieniądze, 1500 zł, żeby tam po prostu na jutro prawie że tam zapłacić jakieś jedno przedszkole i coś tam jeszcze, no bo wyrzucą to dziecko z tego przedszkola i coś tam. Ja byłem wtedy na rekolekcjach w Dublinie u naszych braci i mówię, słuchajcie, jutro wracam, spotkajmy się na lotnisku, bo mówię, pewnie będzie zbierana jakaś tam taca, nie, na tych rekolekcjach, to ja wam te pieniądze po prostu dam i sobie tam zapłacicie, nie. No i stoję na lotnisku w Dublinie, już lecąc do tej Warszawy. No i tak się wydarzyło, jak też czasem się wydarzał Dominikanów, że nie było tacy, nie? I no nie mam te 1500 zł, nie? Wtedy jeszcze nie było langurty, nie było patronajta i tak dalej, nie? Więc stoi taki bidny, mówię, no co ja im powiem, nie? Wysiądę, oni tam czekają na tym lotnisku i powiem, no sorry, nie? No i stoję. Jest kolejka do odprawy, tam ten plecak chciałem zostawić. Taki gość przede mną stał. Niski taki dosyć, tak myślę, miał z 1,60 m. Słuchawki w uszach, jakiś taki worek miał na plecach. No i tam stoimy, kolejka była dosyć długa. I on tak w pewnym momencie zaczął się rozglądać po tej hali, gdzie tam czekaliśmy, tak się obrócił do tyłu, patrzy na mnie. Taki nagle zdziwiony. Łzy mu zaczynają lecieć z oczu. Wyjmuje te słuchawki i wkłada mi je w uszy. Nie? Myślę, Boże, jakiś psychopata, nie? No bo jakiś obcy facet ci słuchawki w uszy wkłada, nie? Włożył mi te słuchawki w uszy, ja tam słucham, a tam szóstak leci, nie? W tych słuchawkach. Co się okazało? To był Polak, który był marynarzem, pływał statkami do Irlandii i potem wracał samolotem zawsze, nie? Do Polski. Dwa tygodnie wcześniej jego żona mu wręczyła papiery rozwodowe, co nie? I on słuchał takiej mojej konferencji, mam taką konferencję na pachnidłach, co robić po rozpadzie związku, jak się z tym poradzić. No i zaczęliśmy gadać. Okazało się, że leci tym samym samolotem, więc żeśmy zaczęli gadać tam o tym jego małżeństwie, o tym, no cała historia, nie? Wsiedliśmy do samolotu, przelecieliśmy cały lot, wysiedliśmy. Ja całkowicie zapomniałem o tych ludziach, nie? Tak mnie ten gościu zaabsorbował. Więc wysiedliśmy w Warszawie, poszliśmy tam po te bagaże, ten jego worek przyjechał, zrobiliśmy misia i poszedł, nie? Ja zostałem sam i czekam na ten mój plecak i mi się wtedy przypomniało, że ci ludzie, nie? Mówię, Boże, co ja im powiem? No i wziąłem ten mój plecak, on w końcu przyjechał, wychodzę przez bramki, oni tam czekają na tej hali przylotów. Słuchajcie, wkładam rękę do kieszeni, nie? Coś tam, nie wiem, telefonu chyba szukałem czy czegoś tam, już nie pamiętam, nie? Wkładam rękę do kieszeni, wyciągam rękę z kieszeni i mam 1500 zł. Słuchajcie, nie mam pojęcia skąd. Przypuszczam, że ten facet, nie? W sensie, że jak się żegnaliśmy, pewnie jak robiliśmy misia, no to przypuszczam, że mi wcisnął w kieszeń. Tylko że ja mu nic nie mówiłem, że potrzebuję jakieś 1500 zł, nie? Bo ja w ogóle zapomniałem o tych ludziach. No jeżeli nie on, to nie wiem. Stewardesa, nie? Może. Ale jak to mówią, aż taki przystanie, to ja nie jestem, nie? Ale nagle, słuchajcie, wkładam rękę do kieszeni, wyciągam i mam 1500 zł, nie? No więc podchodzę do nich, musiałem wyglądać jak idiota, nie? Musiałem mieć minę po prostu przezabójczą. Mówię, tutaj znalazłem. Mówię, proszę. I słuchajcie, dałem im te pieniądze, tam uściskaliśmy się, oni się ucieszyli, pobłogosławiłem ich i poszedłem, bo miałem kolejny samolot i leciałem dalej. I słuchajcie, wróciłem potem na to lotnisko, tam siedzę, tam miałem jeszcze kilka ładnych godzin do tego następnego samolotu. I myślę, po pierwsze, że jestem idiotą. W takim sensie, jak mogłem myśleć, że Pan Bóg tego nie skombinuje. A po drugie, co mnie najbardziej zdziwiło, to, że on wiedział ile. Uwaga, tyle, ile potrzeba. Nie 1400, żeby zabrakło i trzeba było kombinować. Nie 1600, stówka dla ciebie, nie? Za fatygę. Nie, 1500. On da tyle, ile potrzebujesz. Kochani, co to też znaczy? Że na przykład bardzo często, kiedy o coś prosimy i coś tam dostajemy, ale mamy takie coś, no myślałem, że koperta będzie grubsza, nie? Czyli Panie Boże, trochę się spodziewałem więcej. A może to jest taki moment, że Pan Bóg ci mówi, a na pewno? Wiem, że ci się wydaje, że chcesz więcej. A może wcale to ci nie potrzeba więcej. Ta, kochani, przypowieść uczy nas bardzo wyraźnie. Wstanie i da mu, ile potrzebuje. Kochani, nie wiemy, czy dał mu 3 chleby. Wiemy, że on poprosił o trzy, ale ja tak sobie myślę, tak po ludzku, słuchajcie. Ja wiem, że to są inne chleby, tam chodzi prawdopodobnie oczywiście o takie te mace, nie? To nie chodzi jak nasz chleb, bo my to mamy chleb, mamy od razu bochenek w głowie, nie? Ale jak sobie myślę tak, że jest przyjaciel i przyjechał do niego przyjaciel. Nie ma mowy, że przyjechał przyjaciel z rodziną, nie? Tylko jest przyjaciel w liczbie pojedynczej. No to słuchajcie, na dwóch, trzy chleby, na jedną kolację. Znaczy, no dałbym radę, nie? Ale to tak nie bardzo, nie? Mówię, tu oczywiście chodzi o inny chleb, bo to są pewnie po prostu mace, więc rozumiem, no trzy mace to nie jest tak strasznie dużo, nie? W zależności od tego, jakie one były wielkie. Ale kochani, nie wiemy, czy mu dał trzy. Może mu dał jeden. Bo napisane tyle, ile potrzebuje, a może dał mu sześć. Bo jeżeli trzy to było za mało, a tyle, ile potrzeba, to było sześć, to dostał pewnie sześć. Dlatego Pan Jezus nie mówi, no i dał mu trzy, czyli tyle, ile prosił. Nie, dał mu tyle, ile potrzebował. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. To trzeba sobie dopełnić jeszcze jedną jakby myślą. Zobaczcie, co jest jeszcze ciekawe. Jaka to jest relacja? Że przychodzi do tego przyjaciela, ktoś, kto ma przyjaciela, i temu przyjacielowi nie ma z czego dać. I musi pójść do kogoś innego, bo ten ktoś ma. Co to znaczy? Oni bardzo często w modlitwie chodzi dokładnie o to, że na przykład masz kogoś bliskiego, kto jest chory, nie? Możesz dać mu zdrowie? No nie możesz, no. Co byś nie zrobił, to mu nie dasz. Że ktoś jest, nie wiem, w twojej rodzinie na przykład niewierzący i ty się bardzo modlisz o jego nawrócenie. Uwaga, czy możesz mu dać wiarę? No nie dasz mu wiary. Czyli bardzo często, kochani, próbujemy dać coś, czego nie mamy. I właśnie dlatego potrzebujemy Pana Boga. Bo Pan Bóg jest jedyny, który ma. Że tego się nie da dać od kogoś, kto tego nie ma. A kochani, większość tych najważniejszych rzeczy, które potrzebujemy, zauważcie. Miłość, akceptację, poczucie sensu, zdrowie. Kochani, to ludzie tego nie mają. No dobra, no kasiurę może mają, nie? Ale kto ci da? Ale w większości rzeczy, kochani, których najbardziej potrzebujemy, zauważcie, ludzie tego nie mają. Pan Bóg to ma. Kochani, dlatego tak strasznie istotna jest, i to widać w tej przypowieści, też jakby modlitwa wstawiennicza, nie? Czyli jeden za drugiego. Że ktoś czegoś nie ma, ty byś chciał mu to dać, ale tego też nie masz, więc ty się wstawiasz za nim do kogoś, kto ma. Kochani, bardzo was proszę, nie módlcie się nigdy sami. Nie chodzi mi o to, że modlitwa w pojedynkę to jest coś złego. Mam nadzieję, że rozumiecie, nie w tym rzecz. Tylko jeżeli o coś prosicie, zawsze proście kogoś, żeby ktoś prosił razem z wami. Nie módlmy się w pojedynkę. Kochani, dlaczego Kościół do mszy świętej wsadził tą nudną część, która tak się oczywiście teraz sformalizowała bardzo? To się nazywa modlitwa wiernych. Ja na tym bardzo boleję. Ja na przykład tej książki, to się nazywa Chlondianum chyba, tak? Czyli takie to są te takie te kartki. No ja tego nie mogę czytać. Nie chodzi mi o to, że tam są jakieś złe te prośby, nie? Tylko ja nie rozumiem, o co chodzi w połowie z nich, nie? W ogóle. Ja wiem, że gdzieś są ludzie, którzy tego potrzebują. I oczywiście za nich też trzeba się modlić, nie? Ale modlitwa wiernych wzięła się stąd, że chrześcijanie, którzy spotykali się na modlitwie, spotykali się na Eucharystii po domach, nie? Siadali przy stole i Zbyszek, co cię tam boli? Nie? No noga mnie tak boli. No to się modlimy za nogę Zbyszka, nie? A ktoś mówi, słuchaj, bo kurde, wiesz co, dostałem spadek i mnie okradli, nie? No to się modlimy tutaj. A ja tam mam coś, a ja mam dziecko chore, a ja mam to. I kochani, nie chodzi mi o to, że te wszystkie formuły są niedobre. To nie w tym rzecz, nie? Tylko to jest dokładnie to. Kościół to włożył w Eucharystię, gdzie mówi, stawajmy jeden obok drugiego, jeden za drugiego i idźmy do przyjaciela naszego. I powiedzieć, słuchaj, mój przyjaciel tam jest, a ja nie mam mu jak dać. Bo on chory jest, a ja nie mam zdrowia. Dasz? No ja do pierwszej w nocy. Kochani, nie módlcie się sami. Proście zawsze ludzi o modlitwę. Tylko błagam, nie w taki sposób, kiedyś mnie strasznie zawstydził biskup Grzegorz. Tak dobrze mnie zawstydził, ale bardzo mnie zawstydził. Jeszcze wtedy był biskupem w Krakowie, zanim poszedł do Łodzi, jeszcze wtedy mieszkałem w Krakowie. I miał coś tam u nas w klasztorze, pewnie jakąś mszę, czy bierzmowanie, czy coś tam. I spotkałem go w zakrystii, nie? I tak stanąłem w zakrystii i tam zobaczyłem go, o, mówię, szczęść Boże, Ojcze. Poszedłem się przywitać, nie, tam się przytuliliśmy. On mówi, co tam, Adam, u ciebie? No tam mówię, dobrze, dobrze. I mówi do mnie, Adaś. On zawsze do mnie mówi Adaś, mnie to zawsze tak ujmuje. Adaś do mnie zawsze, jak zadzwoni, Adaś. Mówi, Adaś, weź się za mnie pomódl. I ja wtedy, jak mi jest wstyd w ogóle, takim po prostu standardem katolickim, nie? Oczywiście ja zawsze o księży biskupie pamiętam, nie? Jezu. Może ze dwa razy się do niego modliłem w życiu, nie? Ale to jest taki tekst właśnie, kiedy mówimy, nie? I on tak spojrzał na mnie i, Adaś, nie picuj. Weź się raz, a porządnie za mnie pomódl. Bo ja pojechałem takim tekstem, po prostu jak to mówimy, nie? Tak, tak, będę pamiętał, nie? Nie, kochani, chodźmy nawzajem po sobie, ale na serio. Nie taką tą pobożnością katolicką, nie? Będę miał cię w pamięci. Nie? No to fajnie, no to miej mnie w pamięci, no. Nie, tylko zanieśmy sobie konkretne rzeczy. I potem, kiedy ktoś cię poprosi, siądź w domu i nie masz tego, co Krzychu potrzebuje, bo spotkasz kogoś i powiesz, kurde, słuchaj, żona ode mnie odchodzi, no. Nie wiem, co mam robić. No, dasz mu coś? Zrobisz coś, żeby ta żona od niego nie odeszła, no? No możesz z nią oczywiście pogadać, to jasne, jak się da, no to pewnie, nie? Ale w większości nie możemy. Siądź przed Bogiem. Panie Boże, żona od Krzycha odchodzi, no. No nie mam mu z czego dać. Ale ty masz. Daj mu, ile mu potrzeba. Nie módlcie się sami, kochani. Lądując. Moi drodzy, bardzo warto, żebyśmy się przyjrzeli własnemu sercu przez te punkty. Czyli czy modlitwa jest jednorazowym bądź powtarzanym wielokrotnie, ale jednak osobnym dziełem, które robisz raz na jakiś czas? Czy też uczysz się tego, żeby to był pewien twój stan? Czyli stan nieustannego stania przed Bogiem, jakbyś nie miał, bo nie masz. Czy stajesz przed Ojcem i przyjacielem, czy przed wszechpotęgą i urzędem? Czy masz w sobie anaideję? Przepraszam, jedną rzecz muszę jeszcze dodać. Bo ja tego kiedyś doświadczyłem na własnej skórze, wiecie? Jak pewnie wiecie, część z was, ja mam sprzed lat, na szczęście, długą historię trwania w nieczystości, nie? Kiedyś się bardzo dużo modliłem, że mnie Pan Bóg z tego wydobył. I pamiętam, że łapałem się wielokrotnie na czymś takim, że mówiłem, Panie Boże, ja zrobię wszystko, po prostu co tylko Ty chcesz, żebyś mnie z tego wydobył. Wiecie, jaka się zawsze myśl pojawiała w mojej głowie? A co powiesz na to, żeby się ludzie o tym dowiedzieli? Ja wtedy miałem taki wycof. Dobra, wszystko tylko nie to. Czyli w sensie wydobądź mnie z tego, Boże, się napraw mnie z tego, ale to, żeby to zostało, żebym to ja tylko o tym wiedział. Ja myślę teraz, jak na to patrzę, że to jest dokładnie to. Pan Bóg zapytał, a odważysz się? Upór bez wstydu? No i teraz wszyscy wiedzą. No i zabrał. Kochani, to jest dokładnie to. Pomyślcie, czy nie ma takich rzeczy, gdzie się modlicie o coś i mówicie, Panie Boże, ja to wszystko zrobię, tylko wiesz, tylko nie to. Tylko tutaj, żeby tutaj tak, tylko nie tu. To jest dokładnie ten moment. Dlatego Jezus mówi, anaideia, upór bez wstydu. Dlaczego? Bo uwaga, czy to, czego ja tak się bałem, to mnie zniszczyło? Że się dowiedzą? Nie. Mało tego, to się okazuje, że to się stało w ogóle siłą mojego świadectwa. Że właśnie Pan Bóg potrzebował tego upokorzenia i tego wstydu, bo On to wykorzysta. On z tego zrobi błogosławieństwo. Okazało się, że ten wstyd Syrofenicjanki, kiedy się przyznała, dobra, może jestem psem, Jezus mówi, no kobieto, jaką ty masz wiarę? Mówi, będę o tobie czytać przez 2000 lat. Będą się uczyć od ciebie. Okazuje się, że to, czegoś tak się bardzo baliśmy, tego zawstydzenia, że Bóg z tego wyciąga błogosławieństwo. Więc ten kolejny punkt. Czy jesteś zdolny do anajdei? Dalej. Piasek czy kamienie? Czyli o co się modlisz? Czy nie modlisz się o rzeczy absolutnie nieistotne? No i wreszcie, jak to jest z tą naszą wstawienniczą? Kochani, bo już o matko prawie godzinę gadam, czy jak zawsze. Myślę, że tyle na dzisiaj wystarczy w tej naszej ścieżce proszenia. Tak jak wam mówiłem, chociaż może wam się wydawać dziwne, dzisiaj było łatwo. Jutro i pojutrze będzie gorzej. Bo myślę, że modlitwy przebłagalne, czyli modlitwy człowieka skruszonego przed Bogiem, a już w ogóle modlitwa uwielbienia, to są bardzo trudne postawy serca. Ale spróbujemy ich poszukać. Kochani, na koniec was zapraszamy oczywiście, żebyśmy się pomodlili, w sensie zaśpiewamy jeszcze i się pomodlimy, ale zanim to zrobimy, to chciałbym wam udzielić błogosławieństwa i wtedy dopiero zakończymy. Pan z wami. Niech was wszystkich strzeże, prowadzi, błogosławi i uczy właściwej postawy serca Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zanim zaczniemy, tylko krótkie ogłoszenie. Kochani, możecie usiąść. Kochani, jutro oczywiście w środę spotykamy się tak samo, czyli o godzinie 20 przez stację 7 i na portalu Langusty, w sensie na kanale Langusty. Też będzie podobnie jak dzisiaj. Trochę się pomodlimy. Bardzo dziękuję, nazwijmy to Jankowej z Holi w liczbie 3, która nam pomogła i pomaga się modlić. Więc kochani, zaśpiewajmy jeszcze i pomódlmy się.
Nie chcę w innym miejscu być niż
Ciebie, więcej łaski Twej, więcej pragniemy, więcej mocy, więcej miłości Twojej. My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej, Ciebie więcej. Więcej Ciebie w moim życiu.